Komentarze w Radiu Gdańsk.
Tomasz Sosnowski, dzień dobry, a gośćmi dziś w komentarzach Radia Gdańsk są redaktor naczelny tygodnika Solidarność Michał Osowski przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
I dziennikarz Gazety Wyborczej Maciej Sandecki ze mną w studiu Radia Gdańsk. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie, szczególnie, że nie było mnie to od paru lat, więc tym bardziej jest mi miło.
7 czy 8?
Trudno mi powiedzieć. Gdzieś około chyba 6 lat ostatni raz tutaj byłem.
Przepraszam pana Michała Osowskiego, ale chciałbym nawiązać, ponieważ czytałem wczoraj wpis pod postem pana Macieja na Facebooku i część osób obawiała się przyjścia pana Macieja tutaj do nas. Część była zadowolona, pisali, że będą słuchali. Mam nadzieję, że dotrzymali słowa i nas słuchają. Ja się cieszę, że możemy porozmawiać w różnorodnym gronie. Naszymi tematami dziś są wyroki na byłego szefa CBA oraz byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego w rządzie PiS oraz jego zastępcy Macieja Wąsika. Drugi temat to sytuacja w mediach publicznych. Widzieliśmy wczoraj, co działo się w siedzibie TVP. Nie było wiadomości Telewizji Polskiej. Wystąpił Marek Czyż, który wygłosił krótki komunikat zapowiadając, że dziś ma być program informacyjny w Telewizji Polskiej. Ale ponieważ jesteśmy na Pomorzu, to moim zdaniem w takiej rozgłośni, jaką jest Radio Gdańsk, czyli regionalnej, najważniejszymi dla nas sprawami są tematy lokalne. I od tego, panowie, chciałbym zacząć. Beata Rutkiewicz, od wczoraj była wiceprezydentka Wejherowa, jest pierwszą w historii kobietą, która objęła funkcję wojewody pomorskiego. Na początek zapytam pana Macieja Sandeckiego z Gazety Wyborczej. Panie Macieju, jak pan skomentuje wybór pani Rutkiewicz na stanowisko wojewody?
No jest to na pewno zaskoczenie dla wielu osób, bo przed powołaniem krążyło na takiej giełdzie nazwisk politycznej wiele różnych nazwisk, szczególnie mężczyzn takich, którzy powiedzmy w ostatnich wyborach nie dostali się na przykład do Sejmu. Na przykład był wymieniany poseł Aziewicz, był wymieniany były wiceprezydent Sopotu Marcin Skwirawski, który no też na skutek wyboru pana Jacka Karnowskiego na posła przestał też pełnić funkcję wiceprezydenta. Był wymieniany Michał Owczarczak, czyli były wicewojewoda z czasów koalicji PO-PSL. A tutaj jednak postawiono na osobę mało taką rozpoznawalną, ale po pierwsze wydaje mi się, że postawiono na kobietę, bo z tego co słyszałem z rozmów z politykami Platformy Obywatelskiej, Donaldowi Tuskowi zależało bardzo na tym, żeby w tej administracji rządowej ta liczba kobiet i mężczyzn była mniej więcej wyrównana. Pamiętam, że po tym jak w mediach pojawiły się pierwsze informacje na temat składu rządu Donalda Tuska, no to spadła tam troszeczkę taka krytyka ze strony środowisk kobiecych, że tych kobiet jest za mało. Donald Tusk obiecał, że będzie ich więcej. No i wiem, że takie trwały poszukiwania kobiety na stanowisko wojewody pomorskiego i wydaje się, że znaleziono osobę dosyć kompetentną, która dobrze zna samorząd, jest specjalistką od zamówień publicznych, pracowała w kilku instytucjach i państwowych, i samorządowych, więc jest też specjalistką od prawa unijnego, od funduszy unijnych, więc wydaje się być to osoba kompetentna na tym stanowisku, no a co zrobi, to zobaczymy w najbliższym czasie. Wiadomo, że już podjęła chyba pierwszą decyzję.
O tym zaraz porozmawiamy. Tak. Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Pani Beata Rutkiewicz, o ile dobrze się orientuję, jest osobą bezpartyjną. Czy pana przekonuje ten argument do tego, żeby powierzyć jej stanowisko wojewody pomorskiego?
To znaczy, no, stanowiska wojewody to prerogatywa rządu i tutaj premier decyduje, w tych kwestiach. Przyznam się, że osoba tej pani nie jest mi szerzej znana, więc tutaj trudno mi się na ten temat w jakikolwiek sposób wypowiedzieć. Natomiast to, co mogę powiedzieć, no życzę pani jak najlepszych decyzji i no i będziemy oceniać pewnie po efektach działań to, czy ten wybór był dobry, czy też nie.
No i pierwsza decyzja nowej wojewody. Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich była wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czerzyńska-Jachim została komisarzem Sopotu. Jak panowie oceniają te decyzje nowej wojewody? Może tym razem zaczniemy od pana Michała Osowskiego.
No, pan prezydent Karnowski został posłem na Sejm, no ten komisarz tutaj jest jakby naturalną, powołanie komisarza jest naturalną jakby konsekwencją.
Ale jeszcze komisarza wcześniej powołał PiS i teraz pani Czerzyńska, Magdalena Czerzyńska-Jachim zastępuje komisarza powołanego z PiS decyzją nowej wojewody.
Panie redaktorze, ja przyznam się szczerze, że ja to trudno mi komentować tę sytuację, ponieważ ja nie miałem okazji się bliżej zapoznać z tą sytuacją, także tutaj proszę mi wybaczyć, ale tutaj jakby trudno mi zająć stanowisko w tej sprawie.
Maciej Sandecki, panie redaktorze.
To, co mnie najbardziej zaskakuje w tej decyzji, to jej szybkość. To znaczy pani wojewoda podjęła tę decyzję niemalże zaraz po powołaniu na to stanowisko wczoraj po południu. Dzisiaj prawdopodobnie ją już tak oficjalnie ogłosi. Jest to pewien kontrast z tym, czego doświadczaliśmy na przestrzeni ostatnich tygodni, kiedy premier Morawiecki nie powoływał tych komisarzy w samorządach, w których właśnie przedstawiciele dostali się do parlamentu przez kilka ładnych tygodni. W Sopocie z tą decyzją zwlekano, no nie pamiętam już ile, ale chyba ze 3 czy 4, prawie miesiąc. I doprowadziło to do pewnych perturbacji w mieście, bo tam ten sekretarz miasta, który nie ma, zarządzał jak gdyby tak, administrował urzędem, ale nie miał uprawnień prezydenta czy też komisarza do sprawowania funkcji, nie mógł podejmować pewnych decyzji, na przykład dotyczących wypłaty świadczeń socjalnych, alimentacyjnych i tak dalej. Zrobił się pewien zator. Groziło to, ta zwłoka tym, że pewne świadczenia socjalne, które wypłaca samorząd, przestaną być wypłacane. Więc tutaj ta szybkość w podjęciu decyzji kontrastuje z tą zwłoką, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej. A czy jest to dobra decyzja? No jest to pewnie też decyzja polityczna, do której oczywiście nowy rząd ma prawo. Pani Magdalena Czerzyńska-Jachim jest doświadczoną pracownikiem samorządowym, była wiceprezydentką Sopotu przez ostatnie lata, więc miasto zna bardzo dobrze zapewne pewne kwestie związane z zarządzaniem miasta zna lepiej niż komisarz, który przyszedł tam niedawno i dopiero musi zapoznawać się i ze strukturą urzędu, i z pracownikami, i z całą tą problematyką, którą nie miał wcześniej do czynienia. Więc w sensie takiego usprawnienia funkcjonowania samorządu jest to pewnie słuszna decyzja. Generalnie uważam zresztą, że taka funkcja komisarza, którą powołuje rząd, właśnie w takich sytuacjach, jakie mieliśmy miejsce, jest pewnym, moim zdaniem, anachronizmem. To znaczy, wydaje mi się, że właśnie w sytuacji takiej, kiedy prezydent danego miasta zostaje posłem, traci mandat w samorządzie, naturalne powinno być, że te jego obowiązki przejmuje jego najbliższy zastępca.
Wydawałoby się to logiczne.
No, ale to zobaczymy, jak to jeszcze, czy to nie zostanie właśnie zmienione.
Kolejna zmiana na Pomorzu z punktu widzenia, wydaje mi się, inwestorów, bardzo ważna. Igor Strzok został odwołany ze stanowiska wojewódzkiego konserwatora zabytków. To z kolei jedna z pierwszych decyzji nowej generalnej konserwatorki zabytków, wiceminister kultury Bożeny Żelazkowskiej. Panie Macieju, pan pisał tekst na ten temat. pojawiały się sformułowania, że pan Igor Strzok tak naprawdę zabetonował to stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków. Może pan skomentować takie sformułowania właśnie i te decyzje o odwołaniu Igora Strzoka z funkcji wojewódzkiego konserwatora zabytków?
Tak, no pan Igor Strzok niestety był oceniany bardzo źle. Jako najgorszy konserwator zabytków w historii tutaj Pomorza, ale też w kontekście całej Polski. Ja tylko przypomnę, że za rządów PiS-u w 2021 roku wojewoda pomorski Dariusz Drelich, który właśnie też odszedł do stanowiska, zlecił kontrolę w urzędzie konserwatora zabytków, która była miażdżąca dla pana Igora Strzoka. Tam prawda, kontrolerzy zarzucili mu najróżniejsze nieprawidłowości, przewlekłość postępować, chaos w urzędzie, niewydawanie właśnie decyzji na czas. To była ogromna bolączka tego urzędu. Ja tylko kiedyś opisałem taki przykład, króciutko tylko powiem, chodziło o jubileusz Archiwum Państwowego w Gdańsku. To jest też instytucja państwowa. Miała swój jubileusz 70-lecia i z tej okazji chciała, żeby na fasadzie jej budynku powstał mural. Taki jubileuszowy mural przypominający historię Archiwum Państwowego. Miał to sporządzić lokalny artysta gdański, znany muralista, ale potrzebna była zgoda konserwatora zabytków. Szybka, żeby ten mural na jubileusz powstał. Niestety tak długo urząd konserwatora zwlekał, że jubileusz minął. Już 2 lata są od jubileuszu, a decyzji do tej pory nie wydano. Ja słałem zapytania o te sprawy do urzędu i nie otrzymywałem odpowiedzi. Ten urząd nie odpowiadał na zapytania dziennikarzy wysłane drogą mailową. Nie można się tam było dodzwonić. Ten urząd de facto nie działał.
Panie Michale, Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Jak pan ocenia te decyzje o odwołaniu Igora Strzoka z funkcji wojewódzkiego konserwatora zabytków przez nową wiceminister kultury, panią Bożenę Żelazkowską?
Podobnie jak w poprzednich tutaj pytaniach, wie pan co, ja nie miałem okazji zapoznać się z tą kwestią. Też w przeciwieństwie do mojego tutaj przedmówcy.
Ale na pewno słyszał pan o działaniach Igora Strzoka. Może oceniał pan je dobrze, może oceniał pan je źle.
Nie, wie pan co, no przyznam się szczerze, nie odnosiłem się do tych działań, nie były mi one jakoś bliżej znane. Raczej sprawy pana konserwatora tutaj nie stanowiły jakiegoś przedmiotu szczególnego mojego zainteresowania. Także myślę, że w tym akurat konkretnym przypadku myślę, że no tutaj może pan redaktor niewłaściwego rozmówcę dobrał, ale oczywiście to jest decyzja pana redaktora.
No to może następne 2 tematy będą takie, o których będziemy mogli więcej porozmawiać we troje. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni dziś stawić się w więzieniu do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności za aferę gruntową. Tak uważa poseł Koalicji Obywatelskiej, mecenas Roman Giertych. Profesor Piotr Kruszyński, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego i adwokat, pytany przez Wirtualną Polskę o to, jak może zostać zrealizowany wyrok dotyczący polityków, tłumaczy: w sytuacji prawomocnego wyroku nic nie stoi na przeszkodzie, aby prezydent na tym etapie skorzystał ze swoich uprawnień, ułaskawiając skazanych. Jeśli nie podejmie takiego działania, wyrok zostanie skierowany do wykonania. Wówczas skazani otrzymają wezwanie do stawienia się w wytypowanym zakładzie karnym. Gdyby się nie stawili, zapewne doprowadzi ich policja. Profesor Kruszyński podkreśla, że raczej spodziewa się szybkiego ruchu ze strony prezydenta niż osadzenia polityków w zakładzie karnym, ale prezydent Andrzej Duda powiedział wczoraj, że jego zdaniem akt łaski, który wydał wcześniej, obowiązuje. Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Jak pan się odnosi do tej sprawy?
To znaczy tak, tutaj mamy pewien taki dualizm troszeczkę doktryny i orzecznictwa. Problem dotyczy tego, czy prezydenckie prawo łaski może stanowić abolicję indywidualną i czy może być zastosowane także do nieprawomocnego wyroku. Tutaj się toczy główny spór i większa część doktryny uważa, że prawo łaski może dotyczyć wyroku prawomocnego, ale pojawiają się także głosy, że ten wyrok prawomocny być nie musi, bo może to być właśnie na zasadzie abolicji indywidualnej zastosowane. Pan prezydent wybrał tą drugą opcję. Jego zdaniem prawo łaski jest wiążące. Weźmy też pod uwagę, że prawo łaski jest prerogatywą prezydencką. I oczywiście spór tutaj jest, nie ma co tutaj tej kwestii negować. Natomiast no wydaje mi się, że jeżeli jest to prerogatywa prezydenta i prezydent podpiera się pewną doktryną, pewną linią orzeczniczą w tej sprawie, bardziej doktryną w zasadzie, bo tam bardziej to są sprawy komentarzy i doktrynalne, no to należałoby to uznać, bo jeśli tego nie będziemy, to jest jednak wola pana prezydenta, tak, żeby to prawo łaski zastosować. Jeżeli teraz to prawo podważamy, no to jakby troszeczkę podważamy prerogatywę prezydencką, więc ja osobiście uważam, że problem na pewno jest, powinien to być spór doktrynalny, który powinien zostać jednoznacznie rozwiązany. Natomiast mając na uwadze jakby taką stabilność ustroju państwa i takie poszanowanie dla prawa, tutaj powinno się to prawo łaski pana prezydenta uznać. Takie jest moje zdanie.
Maciej Sądecki, czy myśli pan, że Mariusz Kamiński i pan Wąsik jednak znajdą się za kratami?
Myślę, że tak. Nie chcę tutaj na razie wyrokować, co jeszcze może nastąpić w tej sprawie. Ale odnosząc się do mojego przedmówcy, to chciałem tylko zwrócić uwagę, że ten spór właściwie tego sporu nie ma. Ten spór został rozstrzygnięty decyzją Sądu Najwyższego. Sądu Najwyższego, podkreślam.
Sąd Najwyższy nie jest kompetentny w tej sprawie. To jest po prostu...
jest kompetentny, jest Sądem Najwyższym i właśnie służy temu, żeby rozstrzygać tego typu kwestie. I Sąd Najwyższy, jako Sąd Najwyższy, się wypowiedział w tej sprawie i uznał, że prawo łaski oczywiście jest prerogatywą prezydenta, ale nie może oznaczać ułaskawiania niewinnych osób. Bo de facto do wczorajszego wyroku prawomocnego pan Kamiński i pan Wąsik byli osobami w świetle prawa niewinnymi, bo wiadomo,
wyroku nie było.
Bo wyroku nie było, nie było prawomocnego wyroku. Dopiero ten wyrok uznał ich winnych i dopiero w tej chwili de facto pan prezydent mógłby ich ułaskawić. Wczoraj jak dowiedziałem się, że pan Wąsik i pan Kamiński jadą do kancelarii prezydenta spotkać się z panem prezydentem, to podejrzewałem, że właśnie pan prezydent wyda po raz drugi akt łaski wobec nich już po prawomocnym wyroku.
Bardzo szybko zobaczymy, co tu się wydarzy w tej
sprawie.
Nie
zrobił tego, uznając, że to ułaskawienie, które wydał 8 lat temu, nadal obowiązuje. No ale już ono nie obowiązuje. Sąd Najwyższy to obalił, proces się dokończył, zapadł wyrok i już w tej chwili nie ma żadnego sporu doktrynalnego, moim zdaniem.
Panowie, ostatni temat, mamy bardzo mało czasu. Pozwolą panowie, że zacytuję zagraniczne media. Polska Telewizja Państwowa wstrzymuje nadawanie w związku z konfliktem z Tuskiem, pisze Financial Times. Nowy polski rząd zwalnia szefów Państwowej Telewizji i Radia, nagłówek Guardiana. Rewolucja w Polsce staje się rzeczywistością, to już Politico. Oto reakcje światowych mediów na wydarzenia w Polsce w związku z przejęciem władzy w TVP. Chciałbym, żebyśmy krótko to skomentowali, bo czas nam się kończy. Redaktor naczelny tygodnika Solidarność, na początek pan Michał Osowski.
Znaczy, przede wszystkim krótko, no bo to by trzeba było nakreślić cały rys historyczny od 2016 roku, ale w tak największym skrócie. W 2016 roku PiS wprowadza ustawę oddającą, jakby zabierającą Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji kompetencje powoływania zarządów, przekazuje je najpierw ministrowi, potem Radzie Mediów Narodowych. To postanowienie nie podoba się ówczesnemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi, który zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego o orzeczenie w tej sprawie. Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku wydaje orzeczenie, w którym stwierdza, nie jak się mylnie twierdzi, nielegalność działania Rady Mediów Narodowych, tylko ten fakt, że przekazanie kompetencji organom rządowym, niezależnym od Krajowej Rady Radiofonii i Sądownictwa, stanowi naruszenie Konstytucji. I teraz co się dzieje dalej? Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego powołuje zarządy spółek, podpierając się tym właśnie orzeczeniem z 2016 roku. Uchwała tutaj Sejmu nie ma znaczenia. I teraz no de facto ten wyrok mówi o tym, że ten minister Trybunału nie może powoływać członków zarządu.
Panie redaktorze, przepraszam bardzo, ale musimy kończyć tak naprawdę. Ja tylko Macieja Sandyckiego chciałem na koniec zapytać, co się wydarzy według pana?
Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, jeśli mam króciutko, tak mało czasu na wypowiedź na ten temat, że myślę, że miliony Polek i Polaków wczoraj odetchnęło z ulgą i uradowało się, że TVP Info zostało odłączone od sygnału i ta najbardziej propagandowa telewizja w historii Polski, która szczuła przez ostatnie parę lat na dużą część Polaków, różnych grup społecznych, przestała istnieć. I to mamy z głowy, na pewno.
Panowie, dziękuję bardzo. Gośćmi komentarzy Radia Gdańsk byli dziś redaktor naczelny tygodnika Solidarność Michał Osowski przy telefonie i dziennikarz Gazety Wyborczej Maciej Sandecki w studio. Ja się nazywam Tomasz Sosnowski. Dziękuję serdecznie za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.